temat czy perykopę, którą zaproponował Tomasz, jest perykopa o Marcie i Marii, która tak nam się trochę kojarzy jako synonim modlitwy i działania i tego wyboru, w którym mamy teraz dokonać. Bardziej modlitwa czy bardziej działanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznijmy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Boże, błogosławimy Ciebie za to, że jesteś tym, który nas powołał do życia, który jesteś gospodarzem tego spotkania, który zaplanowałeś ten czas dla nas, który przygotowałeś to słowo, który będziesz chciał, żeby lądowało w naszym sercu, żebyś nas, chcesz nas poruszyć, może tym słowem też zranić, ale i leczyć. Prosimy Cię o Ducha Świętego dla nas samych, abyśmy otwarli się na to słowo, abyśmy zrozumieli to słowo, które jest dla każdego z nas inne. Też żebyśmy dali się tym słowem oskarżyć, bo nie ma uleczenia bez rozdarcia, bez tego, że Pan Bóg nas dotknie, zrani. Dlatego prosimy Ciebie o Ducha Świętego, pod natchnieniem którego to słowo było spisywane, aby ten sam Duch działał również teraz w naszym sercu. O to prosimy Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Była tam pewna niewiasta imieniem Marta. Przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Brat Tomasz w ramach przygotowania zalecił mi przeczytanie regulaminu i statutu grup modlitwy Ojca Pio. Jakąś też refleksję na ten temat. Przeczytałem uważnie, a właściwie dotknął mnie też w kontekście tego, co mamy robić. Właściwie jeden punkt, a dokładniej rzecz biorąc jeden podpunkt numer 2 z regulaminu. Pozwólcie teraz, że wam przeczytam. Z pism Ojca Pio i cotygodniowych spotkań, które odbywał z tercjarkami w rozmównicy klasztornej, spotkań, w których możemy dostrzegać początek grup modlitwy, znane nam są jego zachęty do modlitwy słowami Pisma Świętego i sposób jego prowadzenia rozważań w oparciu o książki autorstwa G.B. Scramellego, bardzo cenione w owym czasie. Ojciec Pio, przekonany o konieczności rozważania Słowa Bożego celem upodobnienia się do Chrystusa, zabiegał o to, aby powierzone mu dusze obficie i bezpośrednio korzystały z tego źródła. Nie zależało mu przy tym, aby była to egzegeza tekstów dla specjalistów, lecz aby przekazać ich przesłanie, zastosowanie moralne i estetyczne, z zachowaniem najwłaściwszych interpretacji i ocen Kościoła, w którym pragnę żyć i umrzeć. To słowo mnie jakoś dotknęło, właśnie ta troska świętego Ojca Pio o Słowo Boże, że to była ta iskra, która też spowodowała powstanie grup modlitwy Ojca Pio, że to było jak gdyby to serce, które musi być, bo inaczej organizm umiera. A więc rozważania oparte o Słowo Boże i to z tym przekazem egzystencjalnym, które jest tu powiedziane, że ma być to przesłanie moralne i ascetyczne, czyli konkretnie, co mam robić, jakie to słowo stosuje się do, jak to słowo stosuje się do mojego życia. Dlatego myślę, że spróbujemy właśnie ten tekst Pisma Świętego jakoś, mam nadzieję, że uda się go nie tyle zrobić w sposób naukowy, co egzystencjalny. Ale chciałbym zacząć od pewnego tekstu z tradycji Kościoła, który mówi, że mamy pewien ambiwalentny, to znaczy pewien zróżnicowane podejście do słowa, że każdy z nas, kiedy słucha słowa, stoi przed pewnym wyborem. Może to słowo przyjąć, ale niekoniecznie. Że możemy to słowo też odrzucić, że możemy się na to słowo zamknąć. Chodzi mi o pewien tekst świętego Efrema Syryjskiego. Jest jeden z wybitnych ojców Kościoła. Jedyny z ojców syryjskich za przeszłych czasów. Mało znany, ale bardzo mocny, bardzo piękny. Pozwólcie, że na początek przeczytam to jego słowo. To jest początek, jaki mówi do pewnego fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza. Czy nalegacie na mnie, słuchacze, abym czuł się przynaglony do przemawiania? Czy też uszy wasze pozostają zatkane i dlatego również mój język zmuszony jest do milczenia? Czy pragniecie teraz, by pić wino pouczenia, czy też mam tego zaniechać, żeby przygotować dla was gatunek wina, jaki wytłoczyła nauka? O wy wszyscy, którzy jesteście spragnieni, przyjdźcie do wody, wołał prorok w duchu. Spragnionym ukazał napój. Źródło pouczenia tryska dla ludzi cierpiących na potrzebę ambony. Bardzo piękne sformułowanie. Źródło pouczenia tryska dla ludzi cierpiących na potrzebę ambony. Kto nie ma pragnienia, niech nie pije. W nikogo przemocą nie wmuszamy naszego napoju. Jeśli jest tu ktoś, kto kocha widowiska tego świata na zewnątrz i czuje się do nich przywiązany, to niech sobie stąd pójdzie. I dopiero wtedy zacznę przemawiać, gdyż słuchaczy bynajmniej mi nie brakuje. Jak widać. Jeśli jest tu ktoś, kto nie chce niczego wiedzieć o boskich sprawach, to ja wcale nie muszę do niego mówić, jak też i on nie potrzebuje mnie słuchać. Komu nie stało się obce patrzenie na marności, ten nie pojmie, po co mam nie słuchać. Ja też nie mówię do niego, ponieważ jego miłość jest zawładnięta zbytkami pogan. Jest on postawiony przed koniecznością podjęcia decyzji. Albo pozbyć się takiej miłości, a następnie przyjść i słuchać, albo oddalić się i nie słuchać. Kto nie jest przyszyty do Chrystusa, nie pasuje do tkaniny mojej przemowy. To, co ja mówię, jest duchem, dlatego potrzebuję naczyń wybranych. Dla ciebie, o święta wspólnoto, chciałbym przyrządzić napój, żebyś i ty piła moje słowa. Do ciebie mówię, o czysta, ponieważ jest ci obca wszelka próżność. Niech otwarcie popłynie nauka, aby została ci ogłoszona prawda. Wobec widzów nie chroni się ona za żadną zasłoną. Tak więc pouczenie staje teraz przed wami z odsłoniętą przyłbicą. Zatem i wy otwórzcie przed nim wasze uszy, żeby zostało przez nie odpowiednio przyjęte. Cudowne sceny chcę dzisiaj roztoczyć przed waszymi oczami. Bądźcie mądrymi obserwatorami cudu, który rzeczywiście ukazuje się przed wami. Z obrazów Chrystusa przywołam dla was tylko jeden, którego nie oglądał żaden z proroków i który wyłącznie zmysł wiary pozwala zobaczyć. Oczyśćcie oko waszego ducha, aby móc ujrzeć prawdę, a kiedy prawda objawi swoją tajemnicę, uwielbiajcie Boga, bo to jest cudowne. I dalej święty Efrem kontynuuje tą swoją przemowę, mówiąc o wskrzeszeniu Łazarza. A my przejdziemy do naszej perykopy, jaką jest perykopa o Marcie i Marii. Myślę, że jest to jedna z takich ewangelii, co do których jesteśmy trochę zwichrowani w Kościele. Tak mi się wydaje. Bo zazwyczaj, kiedy słyszymy tą perykopę, to myślimy o zakonach czynnych, kontemplacyjnych. Taka jest mocna tradycja w Kościele, że Marta jest symbolem tych zakonów bardziej czynnych, które prowadzą działalności, natomiast Maria jest przykładem zakonów kontemplacyjnych, a więc tych zamkniętych, klauzurowych. No i potem próbuje się zrobić jeszcze taki miszmasz z tego wszystkiego i następna grupa, która się wyłoniła, kontemplacyjno-czynne. Tu oczywiście jesteśmy jako kapucyni tego przykładem. Ale problem jest następujący, że jak Chrystus głosił tą perykopę i długo, długo potem zakonów jeszcze nie było. Przynajmniej 300 lat musiał Kościół poczekać, zanim zakony tą Ewangelię usłyszały. Znaczy, ta Ewangelia była głoszona do chrześcijan, do tych, którzy słuchali Chrystusa wówczas. I do nich była głoszona jako co? Jako słowo nawrócenia. Że oni potrzebowali tego słowa, żeby mieć pewne światło na życie, które prowadzili. Jeden z takich współczesnych biblistów, bardzo głęboko duchowych, Innocenzo Gargano, Kameduła, mówi, że ta Ewangelia powstała na skutek pewnych trudności, które przeżywał Kościół, a o których mówi Księga Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, że w pewnym momencie apostołowie stają przed takim trudnym dylematem, co mają robić? Czy zajmować się stołami, ponieważ wśród ludzi Kościoła wybuchają zazdrości, mówią, dlaczego teraz ci poganie są, ludzie, którzy przyszli z pogaństwa, są lepiej obsługiwani, dlaczego Hebrajczycy czy Żydzi są gorzej posługiwani, jak to wszystko, co to zrobić, mają pretensje do apostołów. I w tym momencie Piotr podejmuje decyzję, że nie jest dobrze, żebyśmy obsługiwali stoły. Wybierzmy diakonów, oni będą to robić, a my całkowicie oddajmy się diakonii słowa, posługiwaniu słowa. I ten biblista mówi, ten fragment Marii i Marty odpowiada właśnie na to ciągłe pęknięcie, które jest też wśród chrześcijan. Że jest to napięcie, co mamy robić? Bardziej się modlić? Bardziej przepowiadać, czy też bardziej wchodzić w działalność, w tą posługę charytatywną. I ta Ewangelia mówi właśnie o tym, że Chrystus przychodzi do sióstr Marii i Marty. I teraz te dwie kobiety uosabiają pewne sposoby zachowania się względem Chrystusa. Możemy sobie to łatwo wyobrazić, że Chrystus przychodzi i teraz ta Marta, która prawdopodobnie jest starszą siostrą Marii, czuje się odpowiedzialna, ona zaprasza, a więc teraz co zrobić, żeby Chrystusa ugościć? I robi to, co myślę, każdy z nas zrobiłby jako rzecz oczywistą, że trzeba się teraz o gościa zatroszczyć. No jak to zaprosić taką wybitną osobę i teraz nic nie robić? Stół pusty, nawet nasza staropolska gościnność w nas się burzy. Co by sobie ten gościu już nawet o nas pomyślał, nie? Trzeba byłoby coś przygotować, coś postawić na stół. I Marta jest tą, która czyni ten obowiązek. Natomiast Maria ma zupełnie inną postawę, że ona zamiast pomóc, siada u stóp Chrystusa i wsłuchuje się w Jego słowo. Prawdopodobnie są też inni ludzie, którzy znajdują się w tym domu i do nich Chrystus zwraca się ze swoim przypowiadaniem Ewangelii. Postawa Marty tutaj jest pokazana w takich dwóch słowach, że ona troszczy się i niepokoi o wiele. Te słowa, które są tutaj użyte, pokazują takie totalne zabieganie Marii. To pierwsze słowo, ta troska, to jest coś takiego, że ona jest, no ma tysiące spraw na głowie, tysiące, że jest jak gdyby taką businesswoman, że ma wiele spraw do załatwienia i to spraw niecierpiących zwłoki. Ona jest tym wszystkim przybita, przygnieciona. Musi temu sprostać. A druga jest ten niepokój, tak tutaj jest oddane, który właściwie w dzisiejszym języku greckim to słowo oznacza po prostu ruch drogowy. Nie to, co się dzieje na drodze. Tysiące samochodów, klaksony, światła, tłum. No jest totalny rozgardiarz. I te słowa Chrystus mówi, to w sercu ma Marta. Tak jest dotknięta tym wszystkim. Pomimo, że robi rzecz dobrą, ale Chrystus dotyka ją o wiele głębiej, że dotyka jej serca. I więcej, tu jest jeszcze takie jedno słowo, które jest dosyć kluczowe w tym urywku ewangelicznym. Mianowicie, że Marta jest tą, która stanąwszy przy nim rzekła, gdzie indziej jest tłumaczone przystanęła, ale tu jest takie słowo greckie epistata, które oznacza bycie nad kimś, bycie wyższym, patrzenie na kogoś z góry. To nie jest tylko zwykłe stanięcie, tylko ona ma pewną postawę w sobie. To, wiecie, to widać już trochę tak nawet fizycznie, jak choćby mamy tutaj na tym obrazie, że Marta jest tą, która stoi i nawet fizycznie widać, że ona góruje w tej scenie, prawda? Chrystus, który siedzi, i Maria, która jest jeszcze bardziej u stóp Chrystusa, jeszcze niżej. I to jest ta postawa, którą ma nieustannie Marta w sobie. Ta postawa wyższości, nawet w tym, co robi, bo robi rzecz dobrą, ale ona jest przekonana, że ona ma rację, że to jest to słuszne, które trzeba robić i ona w tej postawie sądzi innych. A sąd jest czymś potwornym. Sąd jest tym czymś, co oddala nas od Pana Boga. Święty Paweł w liście do Filipian, kiedy pokazuje Chrystusa, pokazuje, że Chrystus był tym, o którym mówi, że miejcie tą postawę, która była w Jezusie Chrystusie, jedni drugich oceniajcie za wyżej stojących od siebie. Że tą postawę miał Chrystus, patrząc na każdego człowieka, uniżał się. Mówi, ty masz rację. Daję tobie odetchnąć, daję tobie żyć, daję tobie być takim, jakim jesteś. Natomiast to jest Chrystus jako jedyny miał tą postawę. Natomiast człowiek po grzechu ma postawę inną. Znaczy ma postawę tej wyższości. Czy ja wiem lepiej? Ja z tej pozycji startuję właściwie do każdego. Ale co za tym się kryje? Za tym kryje się to, że my jesteśmy w myśl nauki Chrystusa mordercami wobec innych. Pamiętacie w kazaniu na górze Chrystus mówi takie słowo, że ale jeśli ty stajesz wobec brata i mówisz do brata głupcze, to jesteś mordercą, jesteś winien ognia piekielnego. Bo to głupcze właśnie na tym polega, że ja jestem wyżej, ja wiem lepiej. Nie? Wywiązuje się dyskusja, wywiązuje się jakiś problem i oczywiście my wiemy, jak to jest. I w tym momencie mordujemy tego drugiego. Nie? Zauważcie, jak to jest blisko nas, bo kiedy przełożymy to teraz egzystencjalnie na nasze życie, to ile my dzisiaj już zamordowaliśmy ludzi? Nie? Bo ten się głupio odezwał, bo ten mnie wyprzedził w kolejce po kawę, bo już tam usłyszałem coś, nie wiem, co mnie zbulwersowało, a ci się spóźnili, a ci w ogóle nie dojechali. Nie? Ja tu mam codziennie taki obraz, który rozważam, to jest codziennie wędrujemy na Jasną Górę przez całe aleje, przechodzimy je tam i z powrotem i sobie wyobrażam, że ja to jest taki mordercą do kwadratu. Jak ja tylko wychodzę z naszego klasztoru, to od razu wiem, od razu pierwsze to sądzę moich braci. Ten wyszedł za wcześnie, a ten wyszedł za późno, nie? Na tego trzeba czekać, a ten już stoi pod bramą i czeka i trzeba do niego dojść, nie? No i potem idziemy dalej, nie? Ten przychodzi na czerwonym świetle. Co za kretyn, co za idiota. Tak się nie przychodzi, nie? Gorszy tamtych. A jak się ta głupia ubrała? No kurczę, jak się może w ogóle tak ubrać, nie? No i tu, co chwilę trup. Ja wiem lepiej, nie? Ja wiem, jak się trzeba ubrać, jak trzeba wyglądać, co trzeba robić, jak aleje mają być przystrojone, jaka musi być pogoda, nie? Wiem lepiej od Pana Boga, czy dzisiaj powinno padać, czy słońce być. Sądzę. I to jest to coś, co my mamy tysiące tych sądów każdego dnia. Zobaczcie, jak wchodzimy w dyskusję w naszym choćby domu, nie? W małżeństwie, we wspólnotach, to ciągle jest o tym, a kto ma rację? Tego się tak nie robi. Zawsze było tak. Nie, ja już wiem lepiej. Ja już patrzę z góry. Mąż, żona. No co za kretyń z ciebie, nie? A może w drugą stronę, że w ogóle nic nie powiesz, tylko się popatrzysz i już jest taka mała, nie? Mówię, no kurczę, jest takie powiedzenie stare, że lepiej milczeć i być uważanym za głupca, niż się odezwać i rozwiać wszelką wątpliwość. Nie? I czasem to tak, nawet w małżeństwie też tak wygląda, nie? Że wystarczy, że popatrzymy na kogoś, nie? Po coś ty się odezwała, nie? Po coś, co ty w ogóle gadasz, nie? I bo to wszystko ma potem konsekwencje, nie? Tych kłótni, cichych dni, a w konsekwencji rozwodów i tak dalej. Nie? To jest ciągle ten problem, który mamy. Kto ma rację? Chrystus, który miał rację, poszedł na krzyż. Nie osądził nas. I teraz mieć tą postawę, którą miał Chrystus. Jak my to zrobimy? Jak do tego można dojść? W jaki sposób, nie, ten stary człowiek z nas, który właśnie taki jest, który jest tym mordercą, który jest cudzołożnikiem, no bo teraz jak patrzysz przez pryzmat kazania na górze, że jeśli tylko popatrzysz na kobietę w sposób pożądliwy, już jest nią cudzołożył, to matko moja, im starszy jestem, tym... Kiedyś mi się tylko osiemnastki podobały, dzisiaj mi się osiemnastki, pięćdziesiątki też, bo ja już jestem po pięćdziesiątce, też mi się podobają. Ciągle się tylko spektrum powiększa, nie? Boże mi miłosierdzie nade mną grzesznikiem, ale to jest prawda, nie? Że Pan mi to pokazuje, że nie mam tej postawy Jezusa Chrystusa. I co ja mogę sobie postanowić, ile chcę, gdyby to tylko od mojej woli zależało. Spytanie, klucz do mojego serca. I jako odpowiedź na to przychodzi właśnie ta Ewangelia, że Marta jest tą, która wie lepiej, jest tą, która sądzi. Z Panem Bogiem trzeba postępować tak, nie? Jak Pan Bóg do ciebie przyszedł, to trzeba się zachować tak. Ale ona jest bezczelna na tyle, że nawet Pana Boga ustawia, nie? No bo Chrystus jest Bogiem, mówi, no nie widzisz, co tu się dzieje? Nie? Ustaw to moją siostrę. Ja już tyle razy robiłam, już jestem bezradna, nie? Mnie już nie słucha. Może jakiś autorytet męski w tym domu. Nie? I liczy na to, że oczywiście Chrystus ją poprze. No bo jak tu nie poprzeć, nie? Rozumiecie, ale my z wszystkim tak do Pana Boga też, nie? O co my mamy pretensje, jak mamy pretensje do Pana Boga? Że Pan Bóg nie jest taki, jak my chcemy. Że nie jest ustawiony tak, jak byśmy chcieli, nie? Mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, a tak codziennie, wiele razy, a tak naprawdę to potem wygląda, bądź wola moja, jako na ziemi, tak i w niebie, nie? Że ja, dobro, ale czy ja mam złą wolę? Żeby się tylko Pan Bóg to klepnął, nie? Ten najgenialniejszy pomysł, jaki jest. Marta ma tą postawę i przychodzi do Marii, która ma postawę inną. Może żeby jeszcze pójść tym tropem Marty. Jest faktem, Marta jest święta, prawda? Obchodzimy jej wspomnienie kilka dni wcześniej czy później. Później aniżeli świętej Marii w lipcu, prawda? 22, 29. Ale myślę, że Marta nie została święta dlatego, że miała taką postawę jak tutaj. Nie, Marta została świętą dlatego, że weszła w nawrócenie. Że gdyby została taką, jak była tutaj, to bynajmniej świętą by nie została. Mnie uderzyło taka rzecz. Chrystus mówi do niej: Marto, Marto. To jest rzecz bardzo, bardzo rzadka w Piśmie Świętym, że ktoś do kogoś, a jeszcze Bóg do kogoś zwraca się po imieniu dwukrotnie. W Starym Testamencie to rabini często do tego powracają, mówią o tym, że czterokrotnie Pan Bóg mówił do człowieka, podwajając jego imię. To jest Abraham na górze Moria, kiedy interweniuje i zakazuje mu zabić swojego syna, kiedy objawia mu swoją wolę i Abraham wchodzi w posłuszeństwo. Drugim jest Mojżesz, który zostaje posłany do Izraelitów, żeby ich wyprowadził z ziemi obiecanej, powołanie Mojżesza. Trzeci to jest powołanie Jakuba, I czwarte powołanie Samuela. Samuelu, Samuelu. Znamy te, nie czy bardziej te sceny starotestamentalne. I to są te momenty i rabini mówią, we wszystkich tych momentach Pan Bóg wybiera człowieka, powołuje go, ale to jest znak ogromnej miłości Pana Boga do tego, którego woła po imieniu dwukrotnie. To są wielcy ludzie, najwięksi w Starym Testamencie. Natomiast w Nowym Testamencie perspektywa się trochę zmienia. Bo dwukrotnie jest podwojone imię. Nie wiem, czy wam się przypomina. Jest tutaj, słyszeliśmy to i drugi raz. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Jeżeli już nie ma tej perspektywy potwierdzającej, że jest wszystko dobrze i idź dalej. Tylko jest totalna zmiana ról w Nowym Testamencie. Że idziesz w złym kierunku, Szawle. Ten kierunek przyjąłeś jest fatalny. Nawet jeśli ty jesteś przekonany, że robi to w imię Pana Boga, nie? On miał papiery, glejty, cały Stary Testament, który za nim mówił, całe wychowanie, które miał, religia, którą do tej pory wyznawał, był nienaganny w swoich oczach, jak powie sam o sobie. I Pan Bóg go dociska i mówi, ale ty żyjesz totalnie inaczej, niż ja tego od ciebie oczekuję. Nawróć się. Zrezygnuj z tej postawy, którą masz, że wiesz lepiej. Jest zupełnie inaczej, niż myślisz. Zupełnie inaczej. Ty, których prześladujesz, to są moi ludzie. Ty myślisz, że służysz Bogu, a Chrystus mówi do niego, dlaczego mnie prześladujesz? To ojcowie Kościoła na to zwracali uwagę, że nawet nie mówi, dlaczego Szawę mu powiedzieć, ale ja nie prześladuję ciebie. Prześladuję tych ludzi konkretnych, te wspólnoty. A Chrystus, Bóg utożsamia się z tymi ludźmi. Dlaczego mnie prześladujesz? Prześladujesz samego Boga. Myślisz, że pełnisz wolę Bożą, a tak naprawdę jesteś przeciwko Panu Bogu. Dlatego nawróć się. I zrzuca go z konia, daje mu ślepotę i Szaweł zaczyna tą nową drogę. I to jest ta opcja, która jest w Nowym Testamencie. Ta opcja, która dotyka również Marty. Marto, Marto, dlaczego to robisz? To jest kierunek, przyjęłaś, jest fatalny. Właśnie, że nie jest dobre, teraz trzeba tylko tamto podglancować trochę i będzie. Bo Chrystus mówi tutaj rzecz taką, potrzeba mało, potrzeba tylko jednego. Maria wybrała dobrą cząstkę. My w tym naszym tłumaczeniu mamy, nie wiem dlaczego, tak się przyjęło i tak jest wszędzie tłumaczone, wybrałaś najlepszą cząstkę. W tekście oryginalnym nie ma tego stopniowania. Nie, rozumiecie, bo to jest pewna ogromna rzecz, która za tym idzie. Bo skoro wybrałaś, Maria wybrała lepszą, to ty też masz dobrą. A Chrystus nie mówi tak. Mówi, ona wybrała dobrą, a ty fatalną, złą. Bo ta postawa, którą ty masz, prowadzi cię do piekła. Tak jak prowadziła do piekła Saula, Szawła. Nie, że jesteś przeciwko Panu Bogu. Robisz to, co robisz, nie? Jesteś tak bardzo zaangażowana w tą twoją działalność, myślisz, że robisz to dla Pana Boga, a tak naprawdę sądzisz innych, niszczysz ich, twoją siostrę, Chrystusa, wszystkich po kolei. Masz taką postawę. Nawróć się. Dlatego jako przeciwieństwo tej postawy jest pokazana Maria, która siedzi u stóp Pana i słucha Jego słowa. Zwłaszcza, że myśmy zrobili zazwyczaj z tej perykopy modlitwa czy czyn, ale tutaj nie ma mowy o modlitwie. Nie? Zupełnie ta Ewangelia nie dotyka problemu modlitwy i działania. Dotyka problemu słuchania Słowa Bożego. To jest ta cząstka, którą wybrała Maria. To jest to, za co ją pochwalił Chrystus. Bo żeby pójść dalej, Maria robi to, co jest konieczne, żeby wejść w nawrócenie, żeby robić to, co chce Pan Bóg. Święty Bazylii, jeden z wielkich, największych ojców Kościoła Wschodniego, mówi, że wszystko, co robisz w twoim życiu, masz udowodnić Słowem Bożym, albo to jest do niczego. Cokolwiek robisz, albo ma poparcie Pisma Świętego wprost, albo jest przeciwko niemu. Znaczy nie tylko, że robisz, ale masz mieć glejt w ręku, ma to wypływać z Ewangelii. To jest niesamowita rzecz. Wydaje się, że Marta może nawet to powiedzieć, nie? Jak gdyby takim słowem, które bezpośrednio stąd wypływa, jest to, że Marta opiera się na postawie Abrahama, który jest gościnny, i Żydzi do dzisiaj w tradycji mają coś takiego, tam jest, nie wiem, jak pamiętacie, w 18 rozdziale Księgi Rodzaju jest ta gościna u Abrahama, i Abraham, tam jest taki taka trudność, że jest mówione albo jeden, albo trzech. Przychodzi jeden, przychodzi trzech, i nie wiadomo, czy dla nas, my rozumiemy to jako Bóg jeden w Trójcy. Ale oczywiście Żydzi, a to słowo zostało dużo, dużo wcześniej przed chrześcijanami napisane, rozumieli to nie w kluczu Trójcy Świętej, tylko mówili, przyszedł Bóg jako jeden i przyszło trzech wędrowców, i teraz Abraham stanął przed dylematem, komu służyć? Bogu, który przyszedł, czy wędrowcom? I ten tekst pokazuje, że zostawił Pana Boga, a poszedł służyć wędrowcom. I dlatego Żydzi do dzisiaj w Talmudzie mają napisane, że lepiej jest posłużyć człowiekowi, aniżeli zająć się Szekina, obecnością Pana Boga. Bo do Pana Boga może powiedzieć, poczekaj, wrócę, jak załatwię tamtą sprawę, tamci mi uciekną. Taka jest tradycja hebrajska. Natomiast Jezus, który przychodzi, łamie ten schemat, bo Chrystus wprowadza pewną rzecz, która jest bardzo trudna, mianowicie rozeznawanie, że raz może być tak, że masz wchodzić w modlitwę, drugi raz może być zupełnie inaczej, w podobnej sytuacji, że wchodzisz w działanie, że nie ma prawa, jest ciągłe rozeznawanie. Ale to, co stoi u stóp tego, u podstaw tego rozeznawania, jest słuchanie Pisma Świętego, słuchanie tego słowa. Na ile to słowo cię inspiruje, na ile to słowo cię wypycha do pewnych działań. Dlatego tym pytaniem, które pochodzi bezpośrednio z Ewangelii, jest, na ile my jesteśmy wkorzenieni w Pismo Święte, na ile my to słowo znamy, na ile my tym słowem jesteśmy inspirowani w tym, co każdego dnia podejmujemy. To jest to pytanie. To słowo przychodzi, jak czytamy ten 10 rozdział z świętego Łukasza, to widzicie, że tam jest na początku, jest trochę wcześniej, dwie sceny wcześniej, jest jak przychodzi uczony w prawie i pyta Chrystusa, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I Chrystus mówi mu to przekazanie, słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. Tak jak tutaj jest powiedziane, że Maria wybrała to jedno. Jedno jest ważne. I to jest to samo słowo, że odnosi do tego jednego. Kochaj. Ale też jest ciekawe, bo tutaj jest powiedziane, Chrystus się go pyta, co jest napisane w Piśmie Świętym? Jak czytasz? A właściwie to jest powiedziane, jak recytujesz? Bo Żydzi każdego dnia recytują dwa razy dziennie to przykazanie, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest twoim Bogiem, Panem jedynym. Będziesz go kochać z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, rano i wieczorem. Że to słowo jest dzień w dzień, dwukrotnie na ich ustach. Wchodzą w dzień i mówią, dzisiaj mam kochać Pana Boga, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. I kończą dzień tą samą klamrą. Czy kochałem Pana Boga, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił? Ale też na początku tego słowa, zanim padnie to będziesz kochał, jest powiedziane, ale słuchaj Izraelu. Zanim będziesz kochał, musisz słuchać. Nie kochaj, jak ty chcesz, tylko słuchaj tego, co Pan Bóg do ciebie mówi. Maria ma tą właśnie postawę, że ona słucha. Potem może by pomogła, może by została, nie wiadomo. Ale jest tą, do której słowo dociera, którą słowo dotyka, które słowo jest tym korzeniem, z którego czerpie życie. Myślę, że czas kończyć. Pytanie, które ja sobie stawiam i które wam chcę postawić, bo nie przygotowałem dla was jakiegoś ekstra teraz zadania, które macie zrobić, tylko to, co jakoś mnie inspiruje przy tym słowie, jest na ile mamy tą postawę Marii, że słowo jest u początku, początku wszelkiego naszego działania i modlitwy. Nie? Rozumiecie, że i modlitwa, i działania mają wspólny korzeń w tym rozeznawaniu, czyli w słuchaniu Słowa Bożego. Że bez tego ani działanie nie będzie chrześcijańskie, ani modlitwa nie będzie chrześcijańska. Rozumiecie, możemy się modlić ile chcemy, ale jak nie ma ukorzenia Słowa Bożego, to jest to modlitwa pogańska. Nie wiem, czy rozumiecie to. Jaka jest różnica między modlitwą pogańską a chrześcijańską? Wszyscy modlą się, stając przed Panem Bogiem, mówiąc: Panie Boże, zrób to, zrób tamto i tak dalej. A chrześcijanin jako jedyny, zanim się modli, to znaczy zanim zacznie cokolwiek mówić do Pana Boga, to bierze tą księgę i słucha, co Pan Bóg do niego mówi. A dopiero potem, jako odpowiedź na to, mówi to, co, jak to słowo go dotyka, jak go to słowo inspiruje. Jeśli jest odwrotnie, nie? Rozumiecie, przychodzimy do Pana Boga: Panie Boże, ulecz moje dziecko, zrób to, daj mi pracę. To jest modlitwa pogańska. No skąd ty wiesz, czy rzeczywiście to jest dobre dla ciebie, jeśli ci tego słowo nie powiedziało? Wszystko ma ten korzeń, chodzi o ten korzeń. Jeśli tego korzenia nie ma, to wszystko jest zatrute. Czym? Tym, co my mamy w sercu. A my mamy w sercu właśnie to, o czym mówimy. To nasze morderstwa, nasze cudzołóstwa, nasz egoizm, nasze pomysły, które mamy na życie. A chodzi o to, żeby się zupełnie przeflancować, w tą inną glebę zapuścić korzenie, w tą glebę Słowa Bożego. Dlatego to zadanie, które wydaje mi się być takim priorytetowym, jest to, na ile my, jako chrześcijanie, dzień w dzień otwieramy ucho przede wszystkim na Słowo Boże. Co jest tym, co nas budzi? Co jest tym pierwszym słowem, które otwiera moje ucho? W Kościele Bożym ci, którzy są zobowiązani, czy którzy się modlą brewiarzem, zaczynają dzień od tego: Panie, otwórz wargi moje. Ty otwórz, bo jak ja otworzę moją szanowną jadaczkę, to trupy się ścielą. Ty otwórz moje wargi. I pierwszym słowem, które przychodzi, jest Psalm 95, który mówi: dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszego serca. Właściwie dzień w dzień to jest ten pierwszy psalm, którym się modli chrześcijanin. Otwórz moje życie na Twoje słowo. Żeby to słowo przyszło, jak w tym żydostwie, nie? Myśmy wyrośli z tego korzenia, że niech słowo otwiera nasz dzień i niech słowo to ten dzień kończy. Że to jest to ostatnie, co pada. Ostatnie, z czym zasypiam. To jest ta klamra, która spina. Może być też odwrotnie, że zaczynam, jak gdyby wchodzę w noc ze słowem i z tym słowem budzę się następnego dnia. I potem to słowo mi towarzyszy. Dla nas, myślę, że takim podstawowym słowem jest słowo liturgii każdego dnia. To pierwsze czytanie, Ewangelia, która przychodzi każdego dnia. Że to jest to słowo precyzyjne, które Bóg dla każdego w Kościele przygotował. To jest to słowo, które ma nas prowadzić w tym dniu. To jest to światło, które Pan Bóg rzuca na ścieżki naszego życia, na ten dzień, który się rozpoczyna. I zapraszam was teraz w tym czasie, który jest, właśnie do tego stanięcia też wobec Pana Boga, na ile właśnie to jest pewien schemat mojego życia, że Słowo mnie prowadzi. Słowo otwiera moje ucho każdego dnia i zamyka. Na ile Słowo potem wraca do mojego życia w konkretnych sytuacjach, które przychodzą do mnie. Na ile to jest ten korzeń, który jest wbity w ziemię mojego życia. I teraz jako odpowiedź tą chrześcijańską, czyli mogę w tym momencie się modlić. Nie? Dopiero wtedy wchodzić w tą modlitwę jako moją odpowiedź. Nie? Wobec tego faktu: Panie, daj mi pogłębiać tą postawę, albo Panie, w ogóle daj mi tą postawę, zmień moje życie, bo w tej chwili to słowo sporadycznie albo wcale do mnie nie dociera. Nie? Jak potem Duch prowadzi w dalszej konsekwencji w tej modlitwie jako odpowiedzi nasze na to słowo, które Pan Bóg do nas kieruje.
Dziękujemy bardzo bratu Janowi za to wprowadzenie, za to podzielenie się. Myślę, że takie otworzenie przed nami też akurat tej Ewangelii, która została nam podarowana na dzisiejszy dzień. I teraz zachęcam rzeczywiście nas wszystkich, by przedłużyć to w takie osobiste słuchanie. Rzeczywiście w to pozwolenie, by Pan Bóg mówił do naszego serca. Tak jak mówiłem, można zostać tutaj, można pójść na Jasną Górę, gdzieś znaleźć swoją Betanię, swoje miejsce, gdzie Jezus na nas czeka i chce mówić do naszego serca. A spotykamy się już o 13 w jadalni i rozpoczynamy nasz obiad. I później czas przerwy wolny i o 15 punktualnie spotykamy się tutaj na sesji popołudniowej. Dziękuję jeszcze raz, Janie, i owocnej modlitwy. I zapraszam was, by tak się rzeczywiście wsłuchać, bo w tej popołudniowej sesji będziemy mieli taki czas dzielenia się i może właśnie, żeby to dzielenie się też tym, jak żyjemy w grupach, było właśnie prześwietlone też tym słowem. Myślę, że niech też spróbujmy właśnie nawiązać do tego, co usłyszymy, ewentualnie w tym, czym będziemy chcieli się dzielić. To dziękuję bardzo i proponuję, by w ciszy się rozejść, tak nie zakłócając już tutaj zbytnio tej naszej atmosfery.